Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra na żywo z przedzielonogórskiego ratusza jest prezydent Zielonej, Janusz Kubicki. Witam, Janusz Życzkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora. Bardzo chciałbym podziękować, że pan redaktor znalazł chwilę czasu, żeby zaprosić mnie do radia.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo to dziś ostatnia sesja Rady Miasta tej kadencji. Będzie czas na podsumowanie. Trochę zaczepnie zacząłem od tej Zielonej i o to chcę zapytać. Czy jest szansa, żeby na Wzgórzu Winnym pojawiła się góra?
To jest już tam góra, z tego co zauważyłem, więc panie redaktorze, oczywiście, że jest szansa, ale ja przyznam się szczerze, że ten napis większości mieszkańców się podoba.
Tak pan uważa?
Takie są opinie. Takie wyrażają mieszkańcy opinie.
To zależy, gdzie się czyta.
No, zależy, gdzie się czyta. Zależy, co się czyta. Mhm. Zależy, co się jeszcze pisze. Natomiast, no cóż, tu artysta miał jakiś wyraz. Ja wiem, że zawsze moja ingerencja w to, co artysta robi, kończy się źle, bo przypomnę różnego rodzaju pomniki, które również recenzowałem i później były wątpliwości, więc...
Ale razem, projekt z budżetu razem, obywatelskiego razem, był jednak z pełną nazwą Zielona Góra.
Tym razem nie wtrącałem się w żadną wizję artystyczną, bo od któregoś momentu staram się tego nie robić, choć pamiętam, jak też ktoś mówił, że na Wzgórzu Winnym pomnik nakazano pomalować na jakiś kolor, bo to pewnie Kubicki wymyślił, co okazało się ewidentną nieprawdą, ponieważ pomnik uzyskał kolor, jaki miał na początku.
Został zwyczajnie wyczyszczony,
więc od któregoś momentu łatwo mnie obwiniać za różne rzeczy, które
tyle
się dzieją.
Tyle o Zielonej, panie prezydencie.
Panie redaktorze, pan da mi chociaż jedno zdanie, to raz na rok pan mnie zaprosił. Ja wiem, że na koniec kadencji, więc jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to za kolejne 5 lat, bo teraz będą 5-letnie kadencje, pan redaktor znowu mnie zaprosi do radia.
Panie prezydencie, to jest taki czas, kiedy można spojrzeć wstecz i te 4 lata
wiadomo,
w jakiś sposób...
Ostatnia sesja.
Bo może być jeszcze nadzwyczajna.
Właśnie.
No właśnie. Ale to jest zwyczajna ostatnia, także myślę, że tutaj jest zgoda. To jest taki czas, kiedy można podsumować te ostatnie 4 lata. Największy sukces i największa porażka Janusza Kubickiego.
Panie redaktorze, ja myślałem, że pan znajdzie chociaż pół godziny, żebym mógł podsumować 4 lata.
Panie prezydencie, ma pan łącznik zielonogórski, tam przecież wszystko jest ładnie napisane.
No więc jeżeli jest wszystko ładnie napisane, panie redaktorze, to tym bardziej... Myślę, że powinien pan znaleźć kiedyś, nie wiem, te pół godziny czasu.
Cały czas mówimy o mieście, dobrze. A ten największy sukces, panie prezydencie?
Panie redaktorze, próbuję, ale pan cały czas jednak z uporem maniaka wchodzi mi w zdanie, więc panie redaktorze, ja chętnie przyjdę do radia i przedstawię te sukcesy 4 lat, bo myślę, że tak naprawdę te sukcesy również warto zapytać mieszkańców miasta, bo to oni są
ale
tymi,
co pan uważa za sukces największy?
Ja myślę, że to, co powiedzieliśmy, dynamiczny rozwój. Zielona Góra nigdy w swojej historii nie miała tylu inwestycji, które dzieją się w tej chwili. To jest ponad 1 000 000 000 zł, które jest inwestowane w to miasto. To są chyba około 30-40 lat wstecz musielibyśmy policzyć, żeby tak duże inwestycje znaleźć, więc to jest naprawdę straszny boom inwestycyjny, który dzieje się w miastach i to w każdej dziedzinie, bo nie tylko i wyłącznie w naszych inwestycjach, które my realizujemy, ale również w dziedzinie gospodarczej. Wystarczy pojechać do Kisielina, zobaczyć rozwój strefy, gdzie wiele osób twierdziło, że tam nigdy nic nie powstanie, a tam już jest 1000 000 miejsc pracy i to nie ostatnie słowo. Ostatnio wkopanie kamienia węgielnego pod Ekoenergetykę, dla mnie bardzo ważną firmę, bo to firma, która wywodzi się z uniwersytetu i produkuje stacje szybkiego ładowania do różnego rodzaju pojazdów elektrycznych, poczynając od samochodów, poprzez autobusy, więc naprawdę wielka duma, radość rozpiera, bo to firma, która jeszcze niedawno, to byli studenci, budowali auto elektryczne, teraz ponad 100 osób, za chwilę będą kolejne wmurowania kamieni węgielnych, tak naprawdę kończy nam się teren inwestycyjny na strefie. To również rozwiązanie problemów, które były dziesiątki lat nierozwiązane, choćby wiadukt na Batorego, choćby przebudowa dworca, całego układu komunikacyjnego, zakup elektrycznych autobusów, to naprawdę są wielkie rzeczy, które się wydarzyły w tym okresie, których nigdy wcześniej nie było.
Jak widzi pan, nie przeszkadzam, ale wejdę w słowo, bo chciałem zadać
nie
pytanie
tak,
jednak...
przeszkadzam, to jednak przeszkodzę.
Wymienił pan więcej sukcesów w pana Inzini niż jeden, a taka porażka, którą pan uważa, że coś nie zostało zrobione, czy coś poszło nie tak?
Nie zdążyłem wymienić sukcesów, panie redaktorze, po raz pierwszy od dziesiątków lat przeznaczyliśmy pieniądze na budowę nowych parków, renowację parków, odbudowę ich, więc to też są dla mnie wielkie sprawy, choćby to, co się stało przy Filharmonii. Budowa amfiteatru letniego, przywrócenie fontanny. Kilkanaście lat temu moi poprzednicy tą fontannę zlikwidowali.
Park Tysiąclecia niezrewitalizowany, Wzgórza Piastowskie niezrewitalizowane.
No właśnie, pytał się pan o porażki, ale to nie jest porażka, to jest kwestia tego, że nie zdążyliśmy tego zrobić. Część osób nie była zainteresowana. Chyba największą porażką będzie to, że ci, którzy protestowali przeciwko obwodnicy południowej, wstrzymali jej budowę. Ona mogła już być budowana. Jak jest potrzebna nowa droga w mieście, to wystarczy pojechać, zobaczyć, co się dzieje na Swolchowskiej, co się dzieje na trasie północnej. Więc to jest chyba porażka, że gdzieś ugięliśmy się przed pewnymi kwestiami, a moim zdaniem nie powinniśmy, bo one są nam niezbędne, potrzebne jak tlen do życia dla tego miasta.
Podczas konwencji wyborczej w Planetarium wydaje się, że pan również złożył samokrytykę, dlatego że wspomniał pan o tym, że osiedla powstają bez infrastruktury, że budynki wyglądają, są zróżnicowane, to znaczy są budowane każdy po swojemu, ale bez jakiejś takiej spójnej wizji. Jak pan to skomentuje?
No, cieszę się, że też Patryk Jaki zauważył tą samą kwestię w Warszawie. Wszyscy się śmiali, że chyba musiał oglądać naszą konwencję, bo mówił w podobny
sposób. Ale Patryk Jaki nie rządzi 12 lat z Warszawą.
Ja wiem, ale zauważył ten sam element, o którym ja mówię. I to nie tylko Warszawa, to nie tylko Zielona Góra, to cała Polska, że budowaliśmy przez ostatni okres w sposób nie do końca planowany. Mi się marzy budowa, i o tym mówiłem, i chciałbym, żeby tak było, prawdziwych osiedli z prawdziwego zdarzenia, gdzie będą i parkingi, i szkoły, i przedszkola, i boiska, a nie same bloki, a później kombinowanie, jak tę infrastrukturę dobudować. To gdzieś jest błąd nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, ale w całej Polsce. I myślę, że warto nad tym popracować, żeby to zmienić, żeby takiej zabudowy było coraz mniej, abyśmy ją mieli przemyślaną, więc to też jest coś, co chciałbym zmienić.
Dlaczego nie zgodził się pan, by radny Tomasz Nesterowicz dostał upoważnienie do kontroli spółki ZZUM? Jak wiemy, tragiczna sytuacja związana ze śmiercią głównej księgowej, zarzuty o malwersacje finansowe, mobbing. To wszystko jakby powodowało, że radni opozycji zabrali głos i chcieliby... Dał pan imienne upoważnienia do kontroli.
Panie redaktorze, punkt pierwszy, nawet prokurator zauważył, że radni w tej kwestii nie są zainteresowani niczym innym, jak tylko i wyłącznie chucpą polityczną. I to są słowa prokuratora, nie moje. Ja czekałem na to, aby powołano komisję, i komisja rewizyjna została rozszerzona, powołana do tego. Choć wojewoda, który nie jest przecież moim zwolennikiem, bo jest z Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że radni nie mają prawa do kontroli spółek.
Nie radni, tylko Rada Miasta.
Pan przeczyta to, co wojewoda napisał. Wojewoda tą decyzję podjął, nie ja. W związku z tym ja podtrzymuję stanowisko wojewody. No cóż, trzeba pamiętać o tym, że wojewoda to reprezentant rządu, żeby nie było, panie redaktorze, znowu audycji, że Kubicki znowu się chce z rządem kłócić. Ja nie będę się kłócił z rządem. Jeżeli rząd mówi, że tak nie wolno, to chyba trzeba rząd
ale pan,
i jego wolę.
Panie prezydencie, dobrze wie, że to jest związane po prostu z semantyką, bo chodzi o to, że osoba fizyczna może dostać takie upoważnienie od prezydenta.
Panie redaktorze, wojewoda jednoznacznie to. Ja nie uciekam od tego, żeby prokurator to sprawdził. Ja też ostatnio słuchałem audycji, w której prokurator stwierdził, że ta osoba od kilkunastu lat miała problemy zdrowotne sama z sobą, więc panie redaktorze, niech pan pomyśli logicznie, bo w tle są zarzuty, że ta osoba wyprowadzała pieniądze ze spółki dla mnie, tak? Więc jeżeli taka osoba wyprowadzała...
Było powiedziane na cel wyborczy.
Na cele wyborcze, no ale to chyba każdy będzie interpretował. Niech mi pan powie, czy ja taką osobę bym zwolnił? Czy nie?
To nie pan zwolnił, tylko prezes Jankowski.
Aha, czyli to, co się dzieje w spółce, to proszę do pana Jankowskiego, nie do mnie, bo ja rozumiem, że...
Ale pan sprawuje nadzór.
Więc jeżeli sprawuje nadzór, to zwolniłbym taką osobę? Panie redaktorze, wyprowadzała pieniądze na moją kampanię i ja ją 2 miesiące przed kampanią, 3 miesiące przed kampanią zwalniam? Nie, to ta osoba fałszowała dokumenty, to ta osoba się okazuje miała problemy z sama sobą. I ja czekam na wyjaśnienia prokuratury, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Z prokuratorem współpracujemy, przekazaliśmy wszystkie dokumenty, które były niezbędne i uważam, że to jest najlepszy kierunek. Natomiast no, zabawa w hucpę polityczną, którą radni chcą uprawiać, to nawet wojewoda stwierdził, że tak być nie powinno jako reprezentant rządu.
Panie prezydencie, kampania wyborcza, wybory do samorządu, wybory prezydenckie, pan ogłosił swój start, chociaż nie tak wprost. Ta kampania i konwencja, która odbyła się w Planetarium, ona tak nie wskazywała do końca, że nie było konferencji prasowej. Janusz Kubicki powiedział, będę się ubiegał, tylko nawet radia pan nie zaprosił na tę konwencję. Nie dostaliśmy zaproszenia, a chętnie byśmy przyszli, naprawdę.
Panie redaktorze, z tego co wiem, to byliście. Ja zapraszałem wszystkich mieszkańców.
Mieliśmy transmisję internetową szczęśliwie, natomiast...
Jak widać, panie redaktorze, pan jako taki przenikliwy...
To nie jest tak, że my pana nie zapraszamy, pan nas też nie zaprasza. Dobrze. Nie,
dobrze, raz na 5 lat będziemy się zapraszać, panie redaktorze, także na 5 lat, jeżeli wygram...
Są takie wątpliwości dotyczące list Janusza Kubickiego. Robert Sapa, były radny Platformy Obywatelskiej, który gdzieś tam miał problemy.
Kamil Kawicki, który również miał takie problemy. Tak. Ale ja myślę, że to nie my powinniśmy decydować. Ja, Janusz Kubicki, panie redaktorze, to mieszkańcy. Jeżeli obdarzą go zaufaniem, będzie radnym. Jeżeli go nie obdarzą zaufaniem...
Nie obawia się pan tego? Wystawiania na próbę mieszkańców?
Ja uważam, że to jest bardzo dobry element, bo ta osoba chce się poddać tej weryfikacji. Nie ucieka od tej weryfikacji, tylko chce się jej poddać. I to jest naprawdę duża odwaga ze strony tych osób, aby coś takiego zrealizować. Jak pan wie, ja uważam, że to mieszkańcy decydują, a nie politycy, więc jeżeli była taka... Zresztą na liście do sejmiku również jest polityk Platformy, pan Wacław Maciuszonek, więc ja na mojej... do miasta również są osoby związane z PSL-em. Ja patrzę przez pryzmat ludzi, nie szyldów i uważam, że to mieszkańcy mają prawo wybierać, kto ich zdaniem będzie ich godnie reprezentował lub nie.
Dobrze, a PSL-owcy na liście Janusza Kubickiego?
Ale to, co powiedziałem, ja nie patrzę, czy ktoś jest z PSL-u, z PiS-u, z Platformy.
Ale z drugiej strony do sejmiku mówi pan, bezpartyjni samorządowcy, mówi pan o tym, że partie polityczne nie powinny rządzić w samorządzie. To jest jakaś taka hipokryzja.
Panie redaktorze, no jeżeli spróbuję teraz dokończyć jeszcze raz, panie redaktorze, chodnik, szkoła, szpital, to jest Platformy PiS-u. Wprawdzie tam jest kłótnia, kto te drogi budował. Ja uważam, że nie, mieszkańców nie interesuje, kto z jakiego jest ugrupowania. Mieszkańców interesuje realne rozwiązywanie problemów, które są w tym mieście. Więc ja staram się nie patrzeć przez pryzmat szyldów partyjnych, tylko przez pryzmat ludzi. Zapraszam wszystkich do współpracy, od lewej do prawej strony. Sam kiedyś byłem członkiem SLD i się wcale tego nie wstydzę, bo zawsze to podkreślam, bo to jest miejsce, z którego zaczynałem. Natomiast od któregoś momentu uważam, że nie partie powinny decydować w mieście, nie partie powinny decydować w sejmiku, ale ludzie fizycznie, którzy są zainteresowani tym, aby to się zmieniało. Nie ktoś z Warszawy, żeby za nas decydował, jak ma wyglądać Zielona Góra, jak ma wyglądać województwo lubuskie. Stąd moje zaangażowanie i namawianie wszystkich, że warto myśleć nie przez pryzmat interesu partii, a przez pryzmat mieszkańców.
Jak ocenia pan współpracę z Radą Miasta? Te 4 lata to jest także współpraca z Radą Nadzorczą Prezydenta.
Panie redaktorze, jak pan zwrócił uwagę, najczęściej to jest w ten sposób, że przez 3 lata wszystko jest w porządku. Przychodzi rok wyborczy, co niektórzy dostają pewnego rodzaju zaślepienia i zaczynają głosić różne dziwne poglądy, choć przez pierwsze 3 lata ze wszystkim się, co dzieje się w tej Radzie, zgadzają, no ale ja już się do tego przyzwyczaiłem. To jest taki koloryt wyborczy, co niektórzy chcą się odróżnić. Natomiast ja przypomnę, że wszystkie kluby corocznie głosują za budżetem. Wszystkie, które są w Radzie Miasta, czyli potrafię wszystkich zachęcić do tego, aby popierać budżet, który jest budżetem rozwojowym.
Budżet inwestycyjny, jak pan mówi, ale czy nie przegrzał pan z inwestycjami w tym 2018 roku? Bo już widzimy, że są opóźnienia, pewne inwestycje nie zostaną zrealizowane w tym roku, na przykład rondo przy Raculi. Ta ściana, czy linia północna, dworcowa, Batorego, aglomeracyjna, tam są problemy.
Panie redaktorze, nie wiem, czy pan pamięta, ale zbankrutowała firma, która budowała rondo, więc jeżeli pan mnie będzie obwiniał jeszcze o bankructwa firm w Polsce, to oczywiście jestem gotów przyjąć tą odpowiedzialność, ale nie mam na to wpływu. Przypomnę, że nie byłem zwolennikiem tej firmy, ale prawo zamówień publicznych jest takie, a nie inne i nakazuje pewne rozwiązania. Czy przegraliśmy z tym? Na pewno Zielona Góra nigdy w życiu tyle inwestycji nie miała. To są setki milionów złotych, które są realizowane. To są w większości pieniądze unijne. Co się dzieje na linii Polska, Unia Europejska, to wiemy. Pytanie brzmi, czy te pieniądze ktoś nam za chwilę nie zabierze.
No, to jest akurat związane z czymś zupełnie innym, panie prezydencie.
Zgadza się, ale przecież chyba każdy z nas widzi, że tam te relacje Polski i Unii Europejskiej nie są najlepsze, więc jeżeli możemy wykorzystać te środki, to róbmy, bo za chwilę może ich nie być i ja zawsze byłem i będę zwolennikiem tego, abyśmy jak najwięcej środków unijnych wykorzystywali. Więc cóż, ja mogę wymienić dziesiątki inwestycji, bo są setki inwestycji, które realizujemy w tej chwili i ja jestem z tego dumny. To termomodernizacja przedszkoli, które czekały na to po kilkadziesiąt lat. To budowa dworcowej. Ja przypomnę, że od wielu lat namawiam wszystkich na budowę Odnicy Południowej, gdzie część osób mówi, że jest nam niepotrzebna. Wystarczy zobaczyć jedna droga. Poremontujemy w mieście jedną drogę, dworcową. Jakie generuje już problemy?
Ale w innej części miasta jednak.
Ja wiem, ale tak naprawdę chodzi o to, że przez to de facto również trasa północna jest obciążona. Gdybyśmy mogli cały tranzyt z trasy północnej przerzucić na obwodnicę południową, wyglądałoby to zdecydowanie inaczej, panie redaktorze. Więc niech mi pan wierzy. cofnąłbym się, bo co moi doradcy mówili, po co będziemy robić inwestycje, będziemy mieszkańców generować. Ja mówię, słuchajcie, jak tych pieniędzy za chwilę nie będzie, to czy nie więcej stracimy? Stąd moja determinacja, abyśmy robili remonty. Dworcowa, cóż, każdy pamięta zalewanie Dworcowej i pokazywanie tego, wymagała tego remontu od wielu lat. Budowa centrum przesiadkowego, które to się toczy, to też jest wielka inwestycja i sprzątanie wokół dworca, gdzie były też no, nie najładniejsze budynki. W tej chwili będzie to zdecydowanie ładniejsze, jeżeli chodzi o estetykę, więc moglibyśmy długo na temat inwestycji rozmawiać i naprawdę się ich nie boję. Uważam, że warto było podjąć to ryzyko, żeby Zielona Góra mogła się rozwijać. I
panie prezydencie?
Nigdy w historii tego miasta nie było tylu inwestycji.
Zostało powtórzone po raz czwarty podczas tej rozmowy.
To jest chyba powód do radości.
Panie prezydencie, pan widzi też wszyscy się cieszymy ze środków, które płyną do nas z Unii Europejskiej, natomiast...
No one płyną tylko dlatego, że dobrze o nie walczymy.
Dobrze.
W pewnym sensie
jak skomentuje pan...
W pewnym sensie dobrze, pan... troszkę w tej chwili... Tak. Chyba ponoszę konsekwencje własnego sukcesu, bo zbyt mocno i zbyt dobrze zabiegamy o środki unijne, dostajemy ich z tego wniosek za dużo.
To też jest sztuka zarządzania, panie prezydencie.
Wiem,
dobrze, jak skomentuje pan sondaż dla Rzeczpospolitej? 53% dla Janusza Kubickiego, 18,5% Piotr Barczak, dalej w okolicach 9% Sławomir Kotak, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tym sondażu akurat 4%, we wcześniejszym 16%.
Panie redaktorze, ja myślę, że w sondaż to są wybory i wtedy mieszkańcy oceniają i mówią, czy akceptują, czy nie, więc ja z dużą pokorą podchodzę do wszelkiego rodzaju wyników sondaży. Dla mnie liczy się to, co się w mieście udaje zmienić i chciałbym, żeby Zielona Góra dalej rozwijała się tak szybko, jak to ma miejsce w tej chwili.
W ostatnich wyborach miał pan 68%, tutaj sondaż 53%, więc spadek.
Panie redaktorze, więc poczekajmy na wynik wyborów i wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja naprawdę cieszę się z każdego poparcia, które dostaję od mieszkańców i myślę, że mieszkańcy też doceniają to, że miasto się zmienia na lepsze. Naprawdę stajemy się piękniejszym, ładniejszym miastem. Myślę, że to, co osiągamy, w wielu miejscach osiągamy naprawdę wspaniałe rezultaty, jest widoczne w tym mieście. Jeżeli ktoś twierdzi, że my w mieście nic nie robimy albo tego nie zauważa, to naprawdę jest mi bardzo przykro, bo możemy wymienić dziesiątki inwestycji, które się w ostatnim okresie wydarzyły, a na przestrzeni 12 lat moglibyśmy rozmawiać bardzo, bardzo długo.
Ostatnie pytanie. Panie prezydencie, ma pan plan B? To znaczy taki plan, w którym wie pan, co będzie robił, jeśli nie zostanie prezydentem Zielonej Góry?
Panie redaktorze, ja myślę, że nie warto rozmawiać na temat planów B, planów C. Dla mnie najważniejsze to w tej chwili jest zakończenie inwestycji, które się toczą, które są bardzo ważne, dlatego aby miasto mogło lepiej wyglądać, lepiej funkcjonować. Chciałem przypomnieć na przykład dom.
Nie planuje pan takiej sytuacji.
Panie redaktorze, ja w tej chwili robię wszystko to, aby zakończyć inwestycje, aby rozliczyć się przed wyborcami z tego, co zrobiłem, a uważam, że naprawdę w mieście zmieniło się wiele. Jeżeli pan wskaże w przeszłości jakiegokolwiek człowieka, który rządził tym miastem i zrobił więcej, to oczywiście posypię głowę popiołem.
Ale natomiast, nie był też ten człowiek w czasie takiej silnej absorpcji środków unijnych.
Panie redaktorze, zapraszam do innych miast, które niestety nie skorzystały tak z środków unijnych jak Zielona Góra, żeby z nich skorzystać. Dlatego zawsze mówię panu redaktorowi, żebyśmy się spotykali częściej niż raz w roku. Jakby pan redaktor znalazł chwilę czasu.
Za tydzień będzie okazja. Debaty wyborcze w Radiu Zielona Góra. Przyjdzie pan? Weźmie pan udział?
Rozumiem, że w każdy inny dzień poza środą, kiedy mam audycję w innym radiu. Pan dobrze o tym wie na żywo.
Ale te debaty zwykle odbywały się w środę i one są tak przewidziane.
Rozumiem, że zgodnie w innym terminie, panie redaktorze, pan pomoże.
One muszą być na żywo, żeby mieszkańcy mogli zafunkcjonować. Wiedzieć, jak to na żywo wygląda, jak odpowiadają kandydaci. To jest zbyt poważna sprawa, pan prezydent o tym wie. Wybory na 5 lat.
Nie będę lekceważył mieszkańców, rezygnując z pobytu w innej stacji.
My zawsze mamy o tej porze tą audycję. Także...
Ja też, pan też dobrze o tym wie. Nie ma
debaty. Czy nie będzie pana prezydenta?
Nie wiem, panie redaktorze, być może wyślę kogoś, jak nie będę mógł uczestniczyć samodzielnie, ale jest mi przykro, panie redaktorze, bo myślę, że możemy...
Będzie mi przykro, jeśli pana nie będzie.
Że myślę, że możemy tą debatę nagrać w innym dniu i puścić.
Musi być na żywo, wie pan. To wszystko dzieje się na żywo. Radio na żywo, autentyczne emocje, odpowiedzi i pytania, to zapraszam.
Zmieńmy debaty, w poniedziałki są debaty radnych, zaprośmy radnych w środę, a prezydenckie zróbmy w poniedziałek. Panie redaktorze, proszę pana.
Informacja na ten temat została. Dobrze, myślę, że to jest taka kuchnia, o której możemy porozmawiać, natomiast myśmy informacje wysłali do państwa dwa tygodnie temu, a ja nie otrzymałem odpowiedzi zwrotnej, że coś jest nie tak.
Nie dostałem od pana żadnej informacji.
Ale bardzo dziękuję za rozmowę. Sesja się rozpoczęła. Musimy wracać do ratusza. Bardzo dziękuję. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem Radia Zielona Góra.